A mam do ciebie takie pytanie. Jakie jest twoje ulubione polskie słowo?
Ulubione polskie słowo?
No, ja sobie o tym ostatnio myślałem. I moje to chyba wysławiać się, wysłowić się.
A czemu akurat takie?
No, bo mi się tak podoba, jest takie dźwięczne, takie ładne, takie fajne. Albo na przykład żaba.
Żaba? Nie, nigdy się nie zastanawiałem, jakie jest moje ulubione słowo.
No i właśnie ostatnio tak sobie.
Ale wiem, jakie jest moje nieulubione słowo, albo jakie? Słowa, których najbardziej nienawidzę.
Oj, to ja też mam takich,
te takie zdrobnienia, typu pieniążki, albo...
Cycki?
Cycuszki.
O Boże, filmiki.
Pieniążki, filmiki.
Masełko. Mnóstwo jest takich, no...
Ale które najbardziej lubię, to chyba nie wiem. To bym bardziej tutaj chyba jakieś angielskie wyrazy. Mi bardzo się podoba język angielski i te niektóre wyrazy. Teraz tak szybko ci nie powiem, ale jest kilka takich fajnych wyrazów, które tak super brzmią.
A jeśli mowa jeszcze o języku, to ostatnio znalazłem taki film Dave z Ameryki, taki kanał. I gość
to
mówił
chyba
tam,
widziałem ostatnio.
Gość mówił tam o słowach, które nie występują w języku angielskim, a są na przykład w polskim. Nie wiem, czy to widziałeś.
Chyba nawet ten sam odcinek odpaliłem, tylko akurat pech chciał, że jak go odpaliłem, to wydarzyło się coś i musiałem przerwać oglądanie i już do tego nie wróciłem, ale możesz opowiedzieć w sumie w skrócie, jak coś pamiętasz z tego.
Tam było chyba tylko 6 słów, wiesz, chyba pojutrze na przykład, że oni tam nie mają na to jednego słowa, tylko to jest cały wyraz, powiedzmy, całe wyrażenie. Pojutrze, no szczerze, tak nic mi teraz nie przychodzi do głowy, ale to było takie...
To znaczy, chodzi ci o takie wyrazy, bo nie wiem, czy to dobrze rozumiem, że w naszym języku są, ale w innym języku na przykład się składają z dwóch albo więcej określeń. No to pewnie nie tylko jest w angielskim, ale też pewnie w innych językach, nie?
Na pewno, słuchaj, ja zaraz sobie znajdę ten odcinek, bo naprawdę tam były takie ciekawe słowa.
Dobra, teraz jest moment na szukanie.
No dobra. Pieprzyć to.
Albo dajmy sobie spokój z tym szukaniem i po prostu obejrzyjcie sobie na kanale, jak mówisz ten kanał?
Dave z Ameryki.
Dave z Ameryki i sobie znajdziecie ten odcinek i se sami poszukajcie.
O, na przykład coś mi się przypomniało. Przewiać się. Że jesteś przewiany na przykład.
Przewiać się? Jest, no. Tak się mówi? Przewiać się?
Przewiało mnie na przykład. O, przewiało bardziej. O. Na przykład.
U nich tak nie ma.
U nich tego nie ma.
Tak samo...
O, jak... na przykład jeszcze mi się jedno przypomniało, że u nich nie ma różnicy pomiędzy tortem a ciastem, jest po prostu cake. A u nas właśnie jest to...
Tort, to, ciasto,
mamy na to placek. Dwa słowa, nie? Placek. A u nich jest po prostu cake.
Że... U nas się mówi dziękować z góry. U nich nie można powiedzieć great from the mountain, tylko nie pamiętam, jak było to wyrażenie, ale to pamiętam, to że często nas w szkole o to no
wymagali
tego po prostu, żebyśmy zwrócili na to uwagę i pamiętali o tym, że nie można powiedzieć great from the mountain, bo to nie znaczy, że podziękowania z góry, nie?
Tak, wiesz, ale...
I to jest pewna przenośna, więc tam ta przenośna akurat nie działa.
To według mnie to nie musieli o to aż chyba tak bardzo prosić, a nie wymagać tego, bo jakoś tak... Bo jeśli czegoś nie usłyszałeś w jakimś języku, to raczej tego nie powtarzałeś, nie wymyślałeś sam, nie? Tak to chyba działa. Bo na przykład w szkole się... Według mnie w szkole się na jakimś języku powinno mówić się w tym języku na lekcji. Bo to jest najlepsza...
Cały czas powinno się mówić, nie? No. Tego polskiego w ogóle się nie używać. I dzięki temu na pewno byśmy o wiele bardziej się przygotowali i mieli większą wiedzę właśnie.
Bo to jest najlepsza forma nauki języka w sumie. Mówić w nim. I mówić w nim, myśleć w nim, wiesz.
Bo też na pewno wiele osób miało problemy takie, jak miało coś mówić po angielsku i czuło taki stres przed klasą.
Taki dyskomfort, no.
Nie? A jednak jakby to było tak od początku pokazane... Tak, i to... wszyscy rozmawiali, to na pewno było wiele luźniej. Każdy do tego podchodził, więcej by się nauczył i lepiej wszystko umiał.
Na początku oczywiście byś dukał, nie? Ale no, po czasie na pewno nabrałbyś pewnej płynności w
języku. A też jak teraz jesteśmy przy tym języku, to mnie ciekawiło takie coś, bo jakiś czas temu nie wiem, jak to powiedzieć dobrze, nabyłem nowych sąsiadów. Nie, to nie jest dobre stwierdzenie. Jakby to ładnie powiedzieć.
Jakby
no pojawili się nowi sąsiedzi obok mnie.
Jasne.
I oni byli z Anglii i mieli dwóch synów. Jeden z tych synów jeszcze przed przeprowadzką był w Polsce, także tam od malucha zaczerpnął tego polskiego i wtedy jak się przeniósł do Anglii, to uczył się tego angielskiego, także mówi i tak, połowicznie. Mhm. A znowu ten mniejszy jego brat urodził się już w Anglii.
I mówi dużo mniej pewnie.
I mówi bardzo, ciężko mu mówić po polsku trochę.
Aha, ale rozumie pewnie.
Ale rozumie, tak. I jak mówię po polsku, to słuchaj, takie, jakbyś nie wiedział właśnie, akcent, że on jest z Anglii, to tak byś mógł sobie pomyśleć, coś kurde jest z nim nie tak. Aha. I okay. Głównie mi chodzi o to i zawsze się zastanawiałem, jak ludzie znają kilka języków, w jakim języku myślą.
O tym kiedyś zrobiła film Kasia Mieciński. Krzycha Konkubina.
Była.
Była. No polecam.
Mogłaś moją być.
Chciałam być. Mogłaś moją być. Polecam, ale wiesz co, lubię filmy z nią, lubię jej filmy, jej kanał, ale mam trochę problem z samą treścią, bo ona mówi takim polskim, no już teraz coraz lepiej, ale jeszcze na początku mówiła takim polskim, znała, rozumiała bardzo dużo, umiała bardzo dużo powiedzieć, ale przez to, że ona co jakiś czas szukała jakiegoś słowa, to gubiła powiedzmy tą płynność wypowiedzi. I bardzo ciężko się przez to było czegoś dowiedzieć z tego filmu, tak wiesz, konkretnie tak po prostu oglądałeś i tak po czasie się męczyłeś tym. A bardzo szkoda, nie?
Bo też wydaje mi się, że nie wiem, czy jest tylko tak, jak patrzysz, że Polak mówi po angielsku, że... Nie, sorki, odwrotnie, że Amerykanin czy tam Anglik mówi po polsku, to z reguły on nie potrafi odmieniać tych słów i one są w takiej jakiejś dziwnej formie, która nie pasuje.
Tak, no. Ale u niej właśnie też ona robiła ten sam błąd, że na przykład... Powiedziałbyś na przykład, jeśli nie wiedziałbyś, że ona jest ze Stanów, to powiedziałbyś, że ona mówi na przykład jak wieśniak, bo nie odmienia nie? niektórych takich, że normalnie leci i nagle wtrąci jej się takie słówko, którego w ogóle nie odmieniła. I to tak brzmi, no śmiesznie, bo wiesz, że ona jest ze Stanów, nie? No to przymykasz na to oko i jest tak fajnie, ale tak no właśnie.
Albo jak mówi zdanie po polsku i jedno słowo wtrąci tam po angielsku, nie?
Na przykład. Wyraz. Albo jest wywiad z nią gdzieś i ona tak po cichu jakieś słowo wtrąci po angielsku, tak wiesz, z osobą, z którą rozmawia. I, ona, i ta osoba, znaczy to, nie wiem, tam skomplikowane, ale no, to jest prosty przykład, ale są takie słowa.
Jeszcze jak jesteśmy przy języku, to możemy wstąpić w sekcję polecania i nasuwa mi się taki film... Właśnie chyba nie pamiętam nazwy, kurczę. Ogólnie jest taka, wydaje mi się, jedna z najbardziej popularnych i najlepszych translatorek chyba. Taka kobieta, która się zajmuje językoznawstwem. I na planetę naszą przylatują kosmici w takich podłużnych, kurde, no...
takich stopkach, ja to widziałem, no.
I oni tam to wchodzą do tych statków.
Film, słuchaj.
I... porozumiewają się z tymi kosmitami.
Za pomocą znaków.
Za pomocą znaków.
Tak.
I poprzez to, że oni uczą się tych znaków, zaczynają nabywać umiejętności tych kosmitów.
Tak.
I to jest
dokładnie
fascynujące.
Bo to jest... dokładnie, bo to w tym filmie jest pokazane to, jak jaki wpływ funkcjonowanie umysłu ma na twój język.
Mhm. I właśnie też się zastanawiałem. No. I też chyba czasem nawet tak mam, że jak mówię w innym języku, albo staram się myśleć w innym języku, albo oglądam filmy, w których jest inny język niż ten mój, to też trochę zaczynam inaczej myśleć. Tak samo na przykład, może to głupi przykład, ale jak gram w grę i tam często jest mowa nienawiści, ludzie po prostu się wyzywają i tak dalej.
Tak.
I jak ty też chcesz no niestety ich wyzwać, bo już nie wytrzymujesz nerwowo,
tak,
to jakby te wyzwiska inaczej formułujesz, niż byś sformułował w języku polskim. Ja tak na przykład mam, że te wyzwiska... Nie chodzi o to, żeby przekazać w nich dużo agresji, tylko bardziej, żeby były takie mądre, takie... Ciężko mi to określić, ale takie coś na przykład ja mam.
Że chcesz kogoś zripostować po prostu, ale tak...
Tutaj byś kogoś tak zjechał i jechał ciągle tam jakieś wyzwisko, a tam bardziej tak starają się ci ludzie mądrzej to napisać.
Aha, tak, tak trochę użyć sarkazmu, ironii.
Coś takiego.
Coś takiego. A u nas to jest takie bardziej na serwerach CS-a. Twoja mama, coś tam, coś. Tak, a na przykład jeśli ktoś mówi w dwóch językach i no w jednym wiadomo zawsze trochę gorzej, to ja też słyszałem, że można, że jeśli rozmawiasz z taką osobą i znasz obydwa powiedzmy te języki, to jeśli ona mówi w jednym, to potrafi być dosyć spora różnica pomiędzy jakby charakterem jej, jeśli mówi w jednym języku i jeśli mówi w drugim. Na przykład jeśli kogoś pierwszym językiem jest angielski, to jeśli on mówi po polsku, to i nie zna powiedzmy całej gamy słów, które znasz ty, to możesz nawet tego nie wychwycić, że to język polski nie jest jego ojczystym językiem, ale możesz sobie pomyśleć, że on jest trochę taki głupi, nie chcę powiedzieć głupi, bo to jest grube określenie.
Nieoczytany może, co?
Nieoczytany, no. Że on po prostu nie używa tych wszystkich słów, których użyłbyś ty w jakimś zdaniu na przykład, bo używa ich prostszych zamienników. No bo po prostu ich nie zna, nie?
No tak.
I to też wpływa trochę na charakter takiej osoby, nie?
No i
na jej postrzeganie przez w ogóle otoczenie.
No właśnie, no. Takie,
że możesz być w ogóle inną osobą mówiącą po angielsku, bo na przykład nie masz tej pewności siebie i to już wpływa na nie tylko język, ale i gesty, wiesz. Bo w szkole nas tego uczyli, że mowa to jest 70% to tylko to, co mówisz, a 30% chyba to...
Tak samo...
Jakoś to się nazywa.
Jak masz jakieś przemówienie do większego grona odbiorców, powiedzmy oni sobie siedzą, a ty robisz po prostu jakąś przemowę na scenie, to tak samo uczy się, że powinno się stać prosto. Ręce nie mieć gdzieś założone albo za plecami, tylko po prostu mieć taki, wiesz, otwarte przed sobą.
Być otwartym, no.
Być otwartym, łapać kontakt z odbiorcą, więc na pewno te gesty też mają duży wpływ na rozmowę.
Tak, szczególnie w polityce na przykład. Musisz patrzeć prosto w oczy i tak dalej.
Świdrując oczko. A tak by the way, ten film nazywał się Nowy Początek. Teraz znalazłem przed chwilą.
Ale to fajnie, to aż mam na niego ochotę, wiesz?
No, żeby jeszcze raz sobie go obejrzeć.
Ciekawe, czy nie jest na Netflixie.
A właśnie, jeśli mówimy o tym, żeby drugi raz obejrzeć, zobacz, jak nam fajnie tutaj tematy podchodzą.
Wow.
Bo ogólnie to nie mamy scenariusza, tylko staramy się mówić jakiś temat i nagle... okazuje się, że jak skończymy jeden temat, to możemy coś innego dokleić. Tak.
No, tak jest najfajniej. No, ale...
Woli wyjaśnienia. Miałem zapisany taki temat, jak to, że gdy pierwszy raz oglądam jakiś film albo serial, na przykład Rick i Morty, bardzo uwielbiam ten serial, jest dla mnie
również
fenomenem. Tak jak pierwszy raz go oglądałem, to stwierdziłem, że naprawdę jest to arcydzieło, jest tam sporo pomysłów, których nigdzie indziej nie widziałem i jest taka kumulacja i w ogóle ta cała fabuła, to wszystko się trzyma kupy, jest logiczne, czasem są też takie mindfucki, można tam snuć jakieś teorie i uznałem, że to jest arcydzieło
i jeszcze zauważ, że w prawie każdym odcinku tam są dwa wątki, co najmniej, bo na przykład dwie postacie robią to, a dwie postacie robią to. To się przeplata, ale też nie zawsze, nie? Zazwyczaj na końcu tam jest jakiś plot twist i oni tam, wiesz... No dobra.
No tak jest. No i jak skończyłem oglądać, to zostawiłem sobie ten serial tam na jakiś czas. I oczywiście ciągle miałem w głowie to, że Boże, jaki to jest super serial i tak dalej, się jarałem tym. I potem powiedzmy po roku znowu do tego wróciłem i znowu stwierdziłem, Boże, co to jest za super serial. I tak za każdym razem, jak oglądam jakiś film, który mi się kiedyś spodobał i do niego wracam, to ciągle przeżywam jakby tą samą fascynację trochę mnie to dziwi. Że niby wiesz, znasz ten serial, film, a ciągle przeżywasz te same emocje, jakbyś widział to po raz pierwszy.
Dokładnie, zgodzę się z tobą. Ja na przykład tak z Rickiem i Morty mam też, bo wydaje mi się, że po prostu tam jest tyle nawalone tej treści, tych smaczków, tych takich małych rzeczy, że po czasie po prostu zapominasz, co tam było i fajnie jest sobie odświeżyć taki odcinek, bo po prostu przeżywasz to na nowo. Teraz mi się przypomniał film Skazani na Shawshank, który ostatnio widziałem i widzisz, to jest trochę inna para kaloszy, bo tam oglądałem znowu ten film, żeby znowu przeżyć te emocje. Pamiętałem fabułę, nie? No bo wiadomo, w takim filmie fabularnym ona nie jest specjalnie skomplikowana. Raczej pamiętasz scena po scenie, ale te sceny mają taki wydźwięk emocjonalny, że po prostu chcesz oglądać taki film, żeby przeżyć to jeszcze raz, bo to jest na tyle dobre. I takie klasyki kina właśnie chyba na tym bazują. Typu na przykład Pulp Fiction i wszystkie filmy Quentina Tarantino.
A zobacz, w takim na przykład Pulp Fiction tak naprawdę tam za dużo się nie dzieje, nie? A i tak coś ten film w sobie ma, nie?
Tak.
Chociaż w sumie jakby patrzeć na wszystkie filmy Quentina Tarantino, to...
One coś w sobie mają wszystkie.
Coś w sobie mają i tak naprawdę za dużo się w nich nie dzieje. Są mega długie, a jednak jest to dobry film, nie?
Jest to dobry film. Mi się najbardziej chyba w Pulp Fiction podobają te zdjęcia, wiesz, ten klimat. teksty takie słoneczne przedmieścia amerykańskiego ogromnego miasta w latach chyba 80-tych, 90-tych.
Ale też ostatnio, nie wiem, czy oglądałem ciekawostki z tego, czy gdzieś indziej to wyłapałem, że tam w scenie, jak Jules strzał do tego ziomka, co mu mówi, że jak jeszcze raz powtórzy...
A, say one more time.
Say what more, one more goddamn time. Tak, no. I wtedy zaczyna strzelać, to nie wiem, jakim cudem do tego doszło, ale ci, co nagrywali, spieprzyli to, bo kule po strzałach już były przed strzałami i to nawet widać na filmie, nie?
No, jest wiele takich rzeczy. Teraz mi się przypomniało, że na przykład w Avengersach była taka rzecz, kiedy w Endgame'ie, albo nie, chyba w tym przedostatnim filmie, albo w Endgame'ie, że Hulk jadł na liśnika i on był na zmianę przekrojony i nieprzekrojony w tej samej scenie. No, to mi się przypomniało. Ale jeśli ktoś lubi takie rzeczy, no to polecę na pewno film Kanał na gałęzi.
Tak, gość to tam właśnie gościu
świetne
dużo.
Takie sprawy. I na przykład on kiedyś przerabiał film Transformers, to jedynka, dwójka, takie były najbardziej kultowe. I jak byłem młodszy, zawsze się zastanawiałem, czemu ten film ma taki klimat. I tam główną rolę gra światło.
I też te kolory, nie? Chyba.
No, no w sumie, wiesz, bo są jedno i to samo, nie?
Głównie bym powiedział, że taki czerwony i niebieski tam.
Czerwony, tam jest pomarańczowy
kolory.
I niebieski.
Też no, orange and teal, no właśnie.
Pomarańczowy i niebieski, że tam tam jest bardzo prosty jakby podział tych scen, że te pozytywne mają być pomarańczowe i zauważ, one tam praktycznie wszystkie są pomarańczowe, a te takie budzące grozę taką, powiedzmy, jakie te transformacje są duże i takie groźne, to są niebieskie, ciemno-niebieskie. I to jest taki prosty zabieg, a tyle daje, nie, w filmie.
No właśnie, często chyba się stosuje takie zabiegi, bo z reguły dużo filmów właśnie ma jakieś takie dwa wodzące kolory i dzięki temu jest zbudowany klimat. Tak samo w tym nowym Jokerze chyba przeważała na przykład zieleń.
Nie skupiłem się na tym, wiesz, ale widziałem ten film tylko raz, także wiesz, takie rzeczy to się chyba wychwytuje dopiero za drugim, trzecim.
Często też tak nawet wydaje. Widać po okładce, mi się wydaje, te kolory, które przeważają. Bo często okładka jest kadrem z filmu, więc no już tak naprawdę widzisz, co tam jest w tym filmie. Co my tu jeszcze mamy? Teraz już tak płynnie nie przejdziemy.
Aj, zawsze.
Może ja sobie tutaj zaczerpnę temacik z końca mojej listy. Szczęście. Skąd się bierze?
Wow. Słuchaj, ja dziś o tym myślałem.
Tak.
Skąd się bierze szczęście? Po pierwsze, to chyba często myślimy o szczęściu źle, bo wyobrażamy sobie to za pewien stan, który jest cały czas. Jak na przykład, wiesz, myślisz sobie, będę miał to będę już szczęśliwy i od tego momentu moje życie już będzie szczęśliwe. A właśnie, no nie, no bo szczęście to są tylko chwile, tak naprawdę, nie? I po prostu nasz umysł jest tak skonstruowany, że nie da się odczuwać szczęścia cały czas. To są tylko momenty, tak naprawdę. I ja lepiej to u siebie widzę właśnie na momentach, kiedy mnie coś strasznie denerwuje, albo nie mogę czegoś załatwić, wiesz, są takie rzeczy stresujące, albo
po prostu takie, które wzbudzają niepewność.
Niepewność, dokładnie. I zazwyczaj tak jest, że jak już jedno załatwisz taką rzecz, nie? Coś, wiesz, bał się, że coś się nie uda i tak dalej, i to załatwiłeś, to umysł zaraz znajduje sobie następną rzecz, którą może się martwić. I to chyba jest coś ma to wspólnego.
Matka się dowie, czy się nie dowie?
Matka się dowie. Wyrzuci mnie do szkoły. A, dobra, ale matka się nie dowiedziała.
Tak jak mówiłeś, że na początku, że szczęście, że sobie coś zakładamy, że jak coś osiągniemy, to będziemy szczęśliwi, ale mi się też wydaje, że sam proces dążenia do tego już jest w pewnym sensie szczęściem, tylko że my tego nie zauważamy. Myślimy, że jak dojdziemy do tam czegoś, co będziemy chcieli, nieważne czy to jest rzecz, czy to jest, nie wiem, jakieś miejsce, to nie zauważamy tego, że jak idziemy do tego procesu, dążymy, to tak naprawdę już tam znajdujemy to szczęście.
Wydaje. Stare przysłowie się sprawdza, że najważniejsza jest droga, a nie cel w życiu. Że wszystko tak naprawdę jest tylko procesem, no bo kiedyś Paciorek powiedział w swoim właśnie podcaście, że pokaż mi jedną osobę, która jest szczęśliwa, która osiągnęła coś, co chciała i od tego momentu do końca życia cały czas już będziesz szczęśliwa. No nie, ta osoba sobie zawsze znajdzie coś jeszcze, coś więcej, coś, czego nie ma. Tu mówi, to trochę przypomina gonienie tego króliczka, ale to jest bardzo podobna sprawa, nie?
Ja jak mam odpowiedzieć na to pytanie, które zadałem, tak, czym jest szczęście, to sobie zapisałem taką formułkę, że szczęście jest zależne od tego, jaki jest nasz poziom intelektualny. Bo zobacz sobie, weźmy sobie jakiegoś, nazwijmy go prostego człowieka. Mhm. Nie ma za dużo ambicji, lubi to, co... lubi to, co lubi.
Lubi to, gdzie jest. Ty nie musisz być tutaj, wiesz, taki... nie musisz mieć takiego szerokiego wachlarza słów. Wszyscy
po prostu lubi, no, chodzi sobie do pracy, nic mu tam nie wadzi, nie przeszkadza. Aha. Ma żonę, dzieci, wszystko jest okej.
Jest okej, okay. No właśnie.
Jest okej, okay. Wiesz, za dużo mu nie trzeba i tak naprawdę wszystko mu się podoba i... A jednak taki człowiek, z ambicjami, który ciągle sobie jakieś cele namnaża, zbiera, a to, nie wiem, zostanę doktorem, a to wyjadę, nie wiem, do Ameryki, a to odkryję nowy lek, a to, nie wiem, założę firmę taką i taką.
Dokładnie.
I ciągle jakieś cele i tak naprawdę on jakieś nerwy typy, tam, wiesz.
Bo są różne typy ludzi, nie? Szczęście dla każdego w sumie oznacza coś innego.
Zrymowałem,
fajnie. Bo na przykład zależy też, co rozumiesz przez to szczęście, bo jeśli ktoś ma stałą pracę, powiedzmy...
Właśnie zależy, czy szczęście dla niego to jest przedmiot, czy to jest miejsce, czy to jest, są może to jest jakieś czas, ludzie, nie?
Czy to jest czas na przykład jakiś. Bo na przykład jeśli ktoś ma stałą pracę, stabilizację jakąś, mieszka, wiesz, w jakimś bezpiecznym miejscu i ma dobry kontakt z rodziną i powiedzmy tam, nie wiem... Pracuje od poniedziałku do piątku, a w weekendy robi coś, wędkuje. No to w sumie to jest szczęśliwy gość, nie? Ale na przykład szczęście, bo jak na przykład ja sobie myślę o szczęściu, to mam na myśli raczej takie stany euforyczne. Takie wow, udało mi się coś. To jest takie super, to jest dla mnie chyba szczęście, wiesz? Takie krótkie momenty, nie wiem. Godzina na przykład. Coś się udało, jestem przez godzinę szczęśliwy, ale zaraz sobie za chwilę znajduję coś, czym muszę się martwić, co jeszcze muszę zrobić, nie? No.
Czyli
ja to tak widzę.
Czyli szczęście to raczej taki chwilowy stan.
No, według mnie, słuchaj.
Znaczy się, no tutaj możemy polemizować dosyć długo, bo ciężko ujednolicić to szczęście, nie? Każdy ma inny przepis na szczęście.
Dokładnie, słuchaj. A jeśli tak tutaj mówiłeś, że lubi to, co lubi. I teraz mi się przypomniał taki temat sporny zawsze. Co ty myślisz o słowie fajne?
No, to jest albo o słowie super.
Albo o słowie super. No bo w szkole nas uczyli, że nie można tak mówić, nie? A ja bym się nie zgodził z tym, no bo to ma jakiś ładunek emocjonalny i na przykład jeśli ja powiem tobie, że uważam coś za fajne, no to ty wiesz, o co mi chodzi, nie? Nie muszę w języku potocznym na przykład, wiesz, podkolorozywać tego, nie opisywać tego, tylko jeśli powiem, że coś jest fajne, no to wszyscy
wiedzą,
o co chodzi.
Ale wydaje mi się, że to jest takie bardzo ogólne podsumowanie, nie? Jak użyjesz takiego słowa, a jak użyjesz jakiegoś bardziej fikuśnego, bym powiedział, to jednak bardziej...
To chyba...
Lepiej to chyba ta druga osoba sobie obrazuje i lepiej to oddajesz. No tak mi się wydaje.
Bo chyba to zależy też od tego, co opisujemy tą rzeczą. Bo na przykład jeśli byłeś w kinie na jakimś filmie i przychodzisz do domu i mówisz, że był fajny, no to tak. A jeśli na przykład, nie wiem...
To już można powiedzieć, nie wiem, ciekawy, zainteresował mnie, trochę lepiej to brzmi.
Wiadomo, że można to rozwinąć, ale jeśli na przykład mówimy o jakichś rzeczach prostych, takich, wiesz, nie wiem, small talk typu na przykład, ktoś się zapyta, jak tam? Wiesz, no fajnie. To też już jest okej, nie? Także chyba zależy od rzeczy, do której się...
Moja strona jest taka, że ja nie lubię tych słów za bardzo.
Spoko. Czyli super i fajnie. Tak.
Super i fajnie. No to są takie dwa słabe, bym powiedział, słowa.
To już widzisz, dodaliśmy coś do początku podcastu. Pieniążki i super fajnie.
Super. To znaczy się...
Nie, no ja wiem, o co chodzi.
Chodzi o wydźwięk, nie? Tam w tych pieniążkach, a tutaj chodzi o znaczenie tego słowa.
Albo brak znaczenia trochę.
No bo znaczenie bardzo uogólnione.
Tak.
Co, masz tam coś teraz?
Pamiętasz, jak kiedyś mówiliśmy o tym, że jeśli o czymś rozmawialiśmy, to nagle pojawia ci się to w social mediach?
Tak, no.
Ja ostatnio miałem trochę inaczej, że słuchałem dwóch typów podcast i oni właśnie, to był jakiś świeży odcinek w sumie, i oni właśnie tam mówili o tym Davis Ameryki. Mhm. I parę dni temu, parę dni po tym, zobaczyłem właśnie ten kanał w polecanych, w playliście na YouTubie. No też byłem w sumie trochę w szoku. Ale może to dlatego, że po prostu ten kanał, przez to, że oni o tym powiedzieli, stał się trochę bardziej popularny i po prostu, wiesz, YouTube mi to zasugerował, bo on ma tam na tą chwilę 113 tysięcy subów i się rozwija, wiesz. Znaczy, a słyszałeś, że Gonciarz wbije milion? Czy już wbił?
Wbije chyba dopiero jeszcze.
To takie zawsze dla mnie było abstrakcyjne. Gonciarz milion subów?
No bo my ogólnie jesteśmy takimi trochę fanami.
Gonciarza? Krzysia. No tak.
Ja może nie nazwałbym się fanem, ale po prostu lubię go oglądać.
Ja się nazwałem takim
jego... bardziej wolałem, jak nagrywał takie... jakieś krajobrazowe rzeczy, czy tam coś opowiadał. Takie śmieszki to obejrzę, bo obejrzę. Bardziej byłem nastawiony na te, wiesz, na aspekt filmowania, no fotografii. Właśnie
bardziej za tej beczki mi zawsze siedziało. Chociaż Krzysza też zawsze subowałem na tym drugim kanale i oglądałem. To tam wiadomo, nie? Ale też ciekawa zmiana ostatnio w nim zaszła, że on się tak otworzył, że tak robi te, wiesz, wygłupy.
To poczekaj, zaraz do tego wrócimy, bo jeszcze chciałem dodać o tym, co zacząłeś z tym śledzeniem, bo mówisz, że ci na YouTubie to wyskoczyło, a mi takie coś z reguły na Instagramie wyskakuje, jak powiedzmy rozmawiam z kimś o czymś i z reguły telefon zawsze jest w naszym pobliżu, ale no wątpię, żeby telefon wyłapywał te dźwięki cały czas. No i zazwyczaj następnego dnia... widzę na Instagramie to akurat, o czym rozmawiałem dnia wcześniejszego, ale też wydaje mi się, że jest tak, bo ja na siłę sobie próbuję to wmówić, że podświadomie jakoś.
Rozumiem, że...
Doszukujesz się
tych teorii spiskowych.
Albo podświadomie, albo właśnie nie podświadomie. Nie wiem, jak to działa, ciężko mi to... sprawdzić, albo w sumie miałem czasu tego sprawdzić, ale no często miałem kilka takich przypadków właśnie, że nigdy wcześniej mi się to nie pokazywało i nagle po rozmowie tam jeden dzień nagle to się pojawiło.
Bo może po prostu tak być, że ty myślisz o tej, nazwijmy to, teorii spiskowej i dlatego zwracasz uwagę na te rzeczy, które się wyświetlają. A jeśli byś nie myślał w ogóle o tym, no to byś nie zwrócił uwagi. To by się wyświetliło, to ty mówiłeś, to się wyświetliło i tak mimochodem to puściłeś. A tutaj... No wiesz, nie wiem, nie powiem ci.
No bo to już każdy wie, że są reklamy, że jak wejdziesz na jedną stronę, klikniesz sobie w buciki, pewnie. Albo wejdziesz na stronę z butami, to na innych stronach są reklamy z butami. No to jest dosyć logiczne, ale tutaj ta sprawa wygląda trochę inaczej, dość niepokojąco, ale no...
To w sumie powiedziałbym, że nawet bardzo niepokojąco, bo to, że tam szukałem na Allegro, powiedzmy, jakiejś części do roweru.
Do malucha.
I nagle części do malucha i same maluchy mi się pojawiają na Instagramie i na jakichś stronach, powiedzmy, które wiesz, te reklamy tam jest mnóstwo, na przykład jebździdy. Polecam.
Też jest dosyć fajne.
To jest, bo zawsze każdy się burzy, ale to jest według mnie takie oczywiste, nie? W sumie. Mm-hmm. Jak coś tam musi wyskoczyć, nie? Ale to, co o czym ty mówisz,
dzisiaj też zauważyłem, takie... koleżanka z pracy przeglądała tam taką stronę internetową, na której było pełno reklam. Było więcej reklam niż samej treści. Treść była na środku, ale była taka malutka, a naokoło było pełno reklam. I też, co jest dość logiczne, oczywiście reklamy wyskakiwały pierwsze i dopiero na samym końcu się pojawiała treść. Więc, ale takie strony to już nie wiem, czy w ogóle ktoś ma ochotę na nie wchodzić, bo nie jesteś w stanie skupić się na tej treści, bo te wszystkie reklamy wszędzie ci dają po oczach i nie wiesz, po prostu jest chaos.
Według mnie właśnie Facebook jest siedliskiem takich stron, takich linków, że nawet tam wiesz... jakieś takie strony typu ktoś sobie kiedyś założył jakąś stronę na Facebooku z memami i teraz nie wiem, czy to ktoś to postuje, czy coś taki jakiś, to ma być taki temat clickbaitowy, powiedzmy tam jakieś coś się wydarzyło albo zdjęcie jakieś, które ty klikniesz i ten artykuł czy tam ten mem ma w sobie 4 zdjęcia, ale tak, dwa się otworzą i klikasz w ten link, dwa się otworzą na pierwszej stronie, gdzie jest mnóstwo reklam i nie masz tych dwóch następnych pod spodem, tylko masz guzik do następnej strony, w której mogą się otworzyć następne multum reklam i te dwa zdjęcia. No to jest okropne, no. Facebook naprawdę jest takim rakiem według mnie, że...
No powinniśmy używać Twittera. Ale jakoś nie, mi się nie, na przykład ciężko przekonać nigdy, do Twittera.
Nigdy nie miałem, nawet nigdy nie.
Na co to komu?
Na co to komu? Ja teraz wchodzam Facebooka, bo jestem na grupce, tak jak ty.
No i tu wracamy do Krzysia, do którego i tak mieliśmy wrócić, bo
metamorfozie jego. No, metamorfozie. No, grupa się nazywa Przeżyłem pandemię z gąciarzem i mam z tego tylko memy.
Ja to głównie, i znowu jak poruszyłeś ten temat, to mi przyszło do głowy to, co myślisz o tym połączeniu tych, bo on prowadził jeden kanał taki, powiedzmy, śmieszkowy, żarty i tak dalej.
Tak, i lifestyle'owy.
A drugi kanał to był taki lifestyle, podróże, trochę technologii. I nagle na ten główny kanał lifestyle'owy przerzucił tą całą twórczość tych śmieszki, nazwijmy.
Ja wiem, co tym myślę.
I czekaj. I bo wiecie, jak ktoś ogląda tylko ten lifestyle, to sobie myśli, o, fajny, poukładany człowiek jest, czasem sobie zażartuje i tak dalej. A nagle tutaj wiesz, że z takimi mocnymi śmieszkami z tamtego kanału i nagle jesteś taki trochę rozdarty i mówisz, o co chodzi, nie? Aha. Że możesz być tak naprawdę, w sensie on to potrafił rozdzielić. Wydaje mi się, że każdy z nas taki jest, tylko bardziej stara się to połączyć i uśrednić, a on tutaj, wiesz, poszedł w dwie strony, nie? Swój charakter pokazał.
Bo on to zawsze miał trochę problem, mi się wydaje, z tym, że on zawsze chciał być taki...
Wydaje mi się właśnie, że w każdym takie coś drzemie. Ha. Że,
tylko wiesz co, mi się strasznie,
mało kto tak potrafi, no.
Mi się strasznie podoba to, co on teraz zrobił, bo po prostu wyjął kija z dupy.
Jest po prostu sobą.
No, i to jest super, bo mi się według mnie, zauważyłem, że cały czas mówi mi się wydaje. Mhm. Moim zdaniem to mu się bardzo przyda, bo to najbardziej widać na wywiadach z nim u kogoś, że on jest taki spięty, moim zdaniem.
Na wywiadach?
Często, no. Na przykład z kimś rozmawia, to jest taki stłamszony, tak odpowiada cicho, rzetelnie stara się wypowiadać i tak, wiesz, nie jest taki blablabla, gada coś, wiesz, coś tam napomknie coś, bo on jest typowym introwertykiem, za takiego zawsze się też podaje.
Cisi na imprezach,
cisi na ulicach. No i na przykład na jego filmach to tak tego nie widać, bo on rzeczywiście, on opowiada, że ma taką, że ma taki związek pomiędzy swoimi widzami a kamerą, że on lubi występować sam. I to bardzo widać, a właśnie na tych wywiadach to on jest taki jakiś stłamszony, taki... No i może się w końcu otworzył, wiesz, pomyślał sobie, a może kręcenie tych żartów to jest też coś fajnego, coś spoko i może warto to dodać do mojego głównego kanału, no bo to jest też część mnie. No tak mi się... I może nie warto się tak spinać i zawsze wychodzić na takiego wyedukowanego i poukładanego gościa, no bo tak wiesz, bycie wariatem, no to też jest takie.
Znaczy się prawdziwe. Tutaj. On nie pokazywał siebie jako wariata, tylko potrafił to wiesz, fajnie ubrać, nie? Że na... nie było głupie rzeczy, tylko bardziej śmieszne, nie?
Śmieszne, no ale to dalej wiesz, jest śmieszne, tylko po prostu. No... Słuchaj, o to chodzi, że każdy ma inne poczucie humoru, nie? I to, co jednego śmieszy, no drugiego może nie śmieszyć.
Ale ja się trochę dziwię, że on tak długo z tym zwlekał, żeby...
Bardzo długo, nie? No.
Jedynie, że się bał na przykład. Bał się tego, że jak to wprowadzi, to
bał się trochę,
straci swoje...
Że już nie będzie Krzysztofem Gąciarzem, tylko będzie Gąciem 99 chyba. Była taka postać w jego programie.
Nie, aż tak się nie zagłębiałem.
Nie? A ja jestem starym widzą.
To ja dobrze wiem o tym.
Tam był Gączak 98, Gimbus.
Ale co to jest teraz?
To są postacie, które on grał za tej beczkę.
Aha.
Czyli na przykład Gimbus był takim... I każda ta postać miała jakiś swój życiorys i była trochę inna i on po prostu grał. To był, i robił skecze po prostu. Po prostu. I robił skecze.
Ale on te nazwy sobie sam wymyślił, czy to widzowie?
No tak. No i tam wiesz.
Dobra, żebyśmy się tak nie przejedli tym Krzysztofem Gąciarzem, bo będzie się wam śnić po nocach. Ja bym też zapodał taki dźwięk zgniotanej kartki. Dobra.
To, taki... to były notatki o Krzysztofu Gonciarzu, które miałem jeszcze przygotowane. Fuck. Dobra. Jedziemy dalej.
Wybacz, wybacz. Taki luźny temat, ostatni w tym podcaściku.
Czy istnieje dobro i zło?
Nie. Czy istnieje dobro i zło? Jeszcze?
Nie.
Będzie, jeszcze będzie.
Nie, już, nie, już nic nie piję. Dawaj jakiś luźny temat.
Czy masz tak, już ci o tym mówiłem wcześniej, bo ja na przykład mam tak, że jak tam byłem mniejszy, powiedzmy 6 lat, bo w sumie mniej niż 6, czy tam te 5 lat, to już za bardzo nic nie pamiętam, co się wtedy działo. Nie wiem, u ciebie jak daleko sięga pamięć?
Dosyć głęboko, wiesz?
Tak? Jeszcze ja wcześniej niż 5 lat?
Oj, słuchaj.
W sensie nie 5 lat temu, tylko jak miałeś 5 lat.
Powiem ci, że no tak dosyć, tak, bo mi się często... Ja często z moją mamą rozmawiam na takie tematy i często jej mówię o rzeczach, które w sumie według mnie nie powinienem pamiętać. Ale nie wiem, ile wtedy mogłem mieć lat. Wiesz, nie powiem ci. Ale dużo mam. No czy może dużo, nie? Raz tam na 2 lata się coś mi takiego przypomni. Niesamowicie z dawnych lat. No, czasami tak mam.
I pamiętasz takie rzeczy, jak było w serialu Mr. Nobody, o którym ostatnio wspominałem. I tam właśnie było tak, że to dziecko... zostało tak? pominięte przez anioła i właśnie dlatego mogło przeżywać te wszystkie życia. To było na początku chyba filmu.
Pominięte przez anioła?
No. Ale że ten sensie? Anioł wszystkim, nie pamiętam co on robił tym dzieciom, ale właśnie to jedno dziecko pominął. Nie wiem, czy on tam coś, jakiś znak robił, naprawdę nie pamiętam. Że i ten chłopiec właśnie to wszystko pamiętał, że ten anioł go pominął. Ale to tak tylko na marginesie, nieważne.
Dobra.
Bez sensu to tu wtrąciłem.
Nie, no okej.
I się zgubiłem teraz. Aha. już wiem.
Mamy czas.
I jak miałem te 5-6 lat, to właśnie do tego czasu to pamiętam to wszystko, a co było wcześniej, to już nie. I właśnie momencie zapamiętałem sobie moich dziadków. W sumie pewnie innych ludzi też, tam rodzinę i znajomych i tak dalej. Chociaż w sumie nie, znajomych nie, bo tutaj to najbardziej widać, że oni się zmieniają na przestrzeni lat. Ale patrząc na przykład na dziadków, to sobie zapamiętałem właśnie ich z tamtego okresu. I teraz przez cały czas, jak już tam minęło 10 lat albo i więcej, to tych dziadków ciągle widzę w tym samym wieku i dla mnie oni się nie starzeją. Choć tak naprawdę, gdy się przyjrzysz, to już te zmiany...
Wiesz co?
To ten cały proces starzenia i to już... Bardzo widać, że oni są już starzy, ale w moich oczach ciągle są właśnie z tamtego okresu i się zastanawiałem, skąd to wynika.
Skąd to wynika? Po pierwsze, primo, ty z nimi mieszkasz, nie? Czyli widzisz ich na co dzień.
No właśnie.
To wiesz, ja na przykład mieszkam z moim bratem, to też tak nie widzę różnic.
Mówisz, kurwa, kto to tu leży? Kto to jest?
Kto to ty jest? A to szeryf. Nie, no właśnie tak z kimś mieszkasz na co dzień, widujesz go, no to nie widzisz tych zmian. Powiedzmy, nie powiedziałbym tylko o zmianach fizycznych, ale i o takich umysłowych. Umysłowych, złe słowo. O takich, no wiesz, no, że jak on dojrzewa i tak dalej, i tak dalej. Na przykład właśnie z moim młodszym bratem tak mam, że ja go cały czas widzę, że on ma, nie wiem, 15 lat, a ma...
Bo tyle ma.
Bo tyle ma, no, wiesz, trochę więcej ma.
15? A ma 30. Miesiące.
A ma 30. Nie, no i widzisz, no, bo ty z dziadkami mieszkasz, tak samo jak ja mieszkam z bratem. I w stosunku do niego też mam trochę tak, że ja go cały czas widzę, że on ma, nie wiem, tam 12 lat, nie? To raz, a dwa mi się wydaje, że tak jest, bo ciężko trochę zaakceptować, że się ma już tyle lat, ile się ma. Tak mi się, moim zdaniem, moim zdaniem zawsze uważamy, że mamy trochę mniej lat niż myślimy. To znaczy, że, sorry. Że wydaje nam się, że jesteśmy trochę młodsi niż w rzeczywistości, że nie dostrzegamy tego czasu, który tak, wiesz, nas nadszarpuje.
Ja jeszcze bym powiedział, że wydaje mi się, że pamiętam właśnie tych dziadków w tamtym okresie, dlatego, że w tamtym okresie ich najlepiej zapamiętałem, a co za tym idzie, że wtedy były jakby, mam z nimi najmilsze wspomnienia albo takie najlepsze chwile, może dlatego właśnie ich wtedy pamiętam.
Może też dlatego,
tak
że
się wydaje,
wtedy się najbardziej kształtowało twoje, wiesz, wyobrażenie.
Bo wiem, że właśnie wtedy świata. Dużo z nimi spędzałem czasu. Wiadomo, rodzice pracowali i tak dalej. Pewnie wielu tak miało. I właśnie z nimi spędzałem dużo czasu i oni też mnie dużo uczyli i tak dalej. Więc może dlatego...
Polować.
polować na niedźwiedzie z dziadkiem.
Bożką ciocią.
Dziadek uczył spawać.
Spawać 6 lat i ty spawałeś elektrodami. Pewnie nie, no słuchaj. Czemu nie?
No jo, i mamy koniec podcastu.
Koniec mamy.
I co teraz?
Jeszcze jeden, taki mam niedosyt.
To musicie poczekać kolejny tydzień na kolejny podcast.
Oj, myślisz serio, że ktoś czeka?
Ja czekam.
Ja też.
To, na razie.